SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Słuchasz polskiego programu SBS.
Moimi gośćmi są dzisiaj dr Katarzyna Gołębiowska, starszy naukowiec na Charles Darwin University w Darwin, w terytorium północnym Australii, dr Marta Pachocka, adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także dr Karolina Podgórska, socjolog i politolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Witam Panie serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Minęła druga rocznica najazdu Rosji na terytorium Ukrainy. Wiele ekspertów i analityków zajmuje się tematem skutków tej wojny, skutków geopolitycznych. Na pewno temat imigracji, migracji, temat, który dotyczy ruchów ludności, jest równie ważny jak te inne aspekty tej wojny. I właśnie dzisiaj rozmawiamy na ten temat. W 2022 roku, jeśli chodzi o liczbę uchodźców, ta liczba była ogromna. Czy uchodźcy wjeżdżający do Polski po 2022 roku automatycznie uzyskiwali status uchodźcy? Doktor Marta Pachocka?
Szanowni Państwo, szanowna pani redaktor, żeby nie zanudzić naszych słuchaczy, warto powiedzieć krótko o ramie prawnym. Ogólnie wszystkie państwa Unii Europejskiej były umocowane w takim nowym rozwiązaniu przyjętym przez Unię Europejską. To jest uruchomienie ochrony czasowej dla osób potrzebujących takiej ochrony i tam były bardzo specyficzne grupy, które tą pomocą mogą być objęte i uciekają z Ukrainy i nie byli to tylko obywatele Ukrainy. I Unia Europejska powiedziała tak, też to wynika z prawa UE. Państwa członkowskie mogą przyjąć swoje własne krajowe rozwiązania, jeśli będą one wypełniać te warunki minimalne, które wynikają z dyrektywy unijnej. I Polska właśnie jest jednym z takich państw, które bardzo szybko przyjęło własne rozwiązanie krajowe, które jest rozszerzeniem tego rozwiązania unijnego w odniesieniu do obywateli Ukrainy. I to jest ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy z dnia 12 marca 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Po pierwsze, ustawa jest pozytywnie dyskryminująca, to znaczy, że ona jest korzystna dla obywateli Ukrainy i najbliższych członków ich rodzin, co dla obywateli oczywiście Ukrainy uciekających z tego państwa było korzystne. Po drugie, ustawa ta dość szybko przygotowana, no wymagała w późniejszych okresach licznych zmian. I tych zmian było naście. Do dzisiaj jest ona podstawą, która reguluje, na jakich zasadach obywatele Ukrainy pozostają legalnie w Polsce oraz do czego mają dostęp. A mają dostęp wciąż do szerokiego wachlarza usług publicznych. Przede wszystkim mogą przebywać legalnie w Polsce, prawie z automatu, pomijając już te wszystkie procedury formalne, na ten moment do 30 czerwca 2024 roku. Ten status będzie i legalny pobyt wydłużony zgodnie z ramą unijną do marca 2025. Co oznacza legalny pobyt i co oznacza wsparcie dla tych obywateli uciekających? Przede wszystkim w zasadzie z miejsca dostęp do wszystkich publicznych instytucji w dużym stopniu zbieżny z tym, jaki mają obywatele Polski, czyli na przykład dostęp do polskiej służby zdrowia, dostęp pakietu świadczeń społecznych, w tym dodatkowo jednorazowe takie świadczenie wspierające w wysokości 300 zł tylko dla osób uciekających. No wiadomo, że polscy obywatele nie mają potrzeby z tego korzystać. Dostęp do rynku pracy, bardzo ważny, to znaczy wszystkie osoby z Ukrainy, które legalnie przebywają w Polsce, czyli nie tylko już te uciekające, ale i mające inne podstawy pobytowe i będące legalnie, dzięki tej ustawie pomocowej mogły mieć w zasadzie dostęp do rynku pracy, taki jak Polacy, plus mogły prowadzić i mogą działalność gospodarczą. Więc jest to pewne rozszerzenie w porównaniu do innych grup cudzoziemskich. Wspomniany już przez moją koleżankę Kasię PESEL UKR, tak brzmiące enigmatycznie. Nasi słuchacze zapewne kojarzą PESEL, czyli taki sposób ewidencjonowania mieszkańców Polski i on przysługuje nie tylko obywatelom Polski, ale również cudzoziemcom, w tym obywatelom Ukrainy. I obywatele Ukrainy mogą mieć rozszerzenie tego PESEL-u z takim dodatkiem PESEL-UKR. To oznacza, że dana osoba jest objęta ochroną czasową w świetle właśnie wspomnianej przeze mnie ustawy i na tej podstawie może też korzystać na przykład z różnych zdalnych narzędzi, jak profil zaufany, do korzystania z naszej postępującej, że tak powiem cyfrowo, administracji publicznej, czyli to ułatwia na przykład składanie różnych wniosków, właśnie oświadczenia społeczne, czy też się rejestrowania w różnych instytucjach. Oczywiście dużo więcej można by jeszcze w świetle tej ustawy, która jest bardzo długa, ona jeszcze dokonuje szczegółowych regulacji w zakresie sytuacji studentów ukraińskich, wykonywania pracy przez lekarzy i dentystów, czy też psychologów.
Czy wiemy, ile ukraińskich uchodźców przyjechało do Australii po 2022 roku? Doktor Katarzyna Gołębiowska.
Australia jest oczywiście krajem, który leży tak daleko, że te liczby nie mają się, zupełnie nie są porównywalne, tak jak wspomniałyśmy wcześniej, z liczbą osób, które przybyły i pozostały w Polsce. W Australii jest to około 11 tysięcy osób i wydawać by się mogło, że poprzez historię programu humanitarnego w Australii, która sięga roku 1977, wydawałoby się, że rozwiązania dla przyjęcia uchodźców z Ukrainy powinny być gotowe i nie powinno być żadnych zaciachów, żadnych problemów, wszystko powinno iść gładko. Niemniej ciekawym rozwiązaniem i podejrzewam niezrozumiałym dla wielu osób, które pomagają uchodźcom, które pracują w organizacjach, które pomagają przy osiedleniu się, prawnikom zajmujących się prawem humanitarnym, początkowe rozwiązanie było niezrozumiałe, a to rozwiązanie polegało na przyznaniu wiz turystycznych. Jest to o tyle dziwne, że wizy turystyczne wydaje się turystom.
Wręcz
prawda?
Zaskakujące.
Ale wiadomo było, że osoby uciekające z Ukrainy przed wojną nie będą turystami, którzy po kilku miesiącach wrócą do siebie. Więc kolejnym krokiem, który podjęto, było zaproszenie tych osób i wydanie im krótkoterminowych wiz ochronnych, które mają długość do 3 lat, to są wizy 449, do połowy roku 2022. Osoby, które były już w Australii, uchodźcy z Ukrainy, mieli prawo starać się o 3-letnią wizę ochronną, wizę 786, ale nie każdy zdążył. Osoby, które przyjechały później lub osoby, które nie zdążyły, stanęły przed sytuacją, co dalej, bo wojna nadal się toczy, wizy, które zostały im przyznane, albo za chwilę skończy im się ważność, jeżeli to jest wiza turystyczna, albo są to wizy tymczasowe, które nie dają spokoju, tak, możliwości zaplanowania, co dalej. Więc to była sytuacja bardzo trudna. W chwili obecnej rozumiem, że uchodźcy ukraińscy, mówiąc ogólnie, jako o całej grupie, część z nich posiada te wizy tymczasowe 3-letnie, 786. Część z nich, ponad 600 osób, złożyła wniosek o wizy ochronne stałe. Nie ma w tej chwili statystyk, ile osób takie wizy stałe, ochronne już dostało, ponieważ na takie wizy średni okres oczekiwania w dniu dzisiejszym to jest ponad 2 lata. Jeżeli się okazuje, że decyzja ministerstwa jest odmowna, wówczas taka sprawa może trafić do sądu, gdzie okres oczekiwania na decyzję, nie mówię tylko o Ukraińcach, którzy starają się o takie wizy, ale także o innych nacjach, którym odmówiono takich wiz w przeszłości, które zwróciły się do sądu. Okres oczekiwania to jest 6 lat. Więc musi minąć jeszcze kilka lat, zanim się dowiemy, jak uchodźcy ukraińscy odnaleźli się w Australii, jakie posiadają wizy, a co za tym idzie, jakie są związane z tymi prawa. Ponieważ do wyboru było kilka rodzajów wiz. Wszystkie wizy tymczasowe, czyli te początkowe krótkie wizy, które zostały przyznane po tym, jak skończyły się wizy turystyczne. Wizy 3-letnie, o których mówiłam przed chwilą, wizy 786, dające tymczasową ochronę. Są to wizy, które przyznają prawo pracy. Takie samo prawo pracy, czyli dostępu do zatrudnienia, daje także wiza ta stała, o którą w tej chwili wystąpiło, czy do tej pory wystąpiło o nią troszeczkę ponad 600 osób. Te wizy tymczasowe dają także dostęp nie do pełnego wachlarza zasiłków, które w Australii, którymi zarządza Centrelink, czyli odpowiednik polskiego ZUS-u. I te wybrane zasiłki są to na przykład pewne płatności związane z tym, że w rodzinie jest dziecko, Są to na przykład dopłaty do czynszu, ale wiemy oczywiście, że obywatele australijscy mają dostęp do o wiele szerszego wachlarza transferów socjalnych, więc tutaj ta liczba usług, których można skorzystać, i dopłat jest mniejsza. Ciekawą sprawą jest dostęp do opieki zdrowotnej. Otóż
W Polsce ja
tymczasowo.
rozumiem, że mają pełny dostęp do opieki zdrowotnej, prawda?
Tak, dokładnie, pani redaktor. W przypadku Polski to w zasadzie mają oni taki dostęp jak obywatele polscy z jakimiś tam wyłączeniami typu na przykład sanatoria. Natomiast jest to bardzo szeroki, można powiedzieć, wachlarz.
A w Australii?
Wracając do Australii, sprawa opieki zdrowotnej nie jest rozwiązana dla wszystkich tak samo. W zależności od tego, jaką dana osoba posiada wizę, z tym jest związany dostęp lub brak dostępu do opieki zdrowotnej. I tak na przykład te krótkie wizy tymczasowe, 449, które zostały wydane jako kolejne, jak wygasły wizy turystyczne, nie dają prawa dostępu do opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jak korzystają z tego prawa Australijczycy. To znaczy, taka osoba, która posiada taką wizę, mogła oczywiście pójść do lekarza, czy mogła trafić na pogotowie, natomiast wiązała się z tym opłata. W Australii wiemy, że od połowy 2022 roku korzystanie z tej podstawowej opieki zdrowotnej pociąga dla osób dorosłych pewne koszta. Opieka zdrowotna dla dzieci poniżej 16 roku życia pozostaje bezpłatna. Niemniej cała reszta nas z reguły 30, 40, czasem $50 płaci przy okazji wizyty lekarskiej u takiego lekarza rodzinnego. Ciekawa rzecz, o której chcę powiedzieć. Otóż te osoby, które posiadały te wizy 449, które nie dostały dostępu do tej opieki zdrowotnej, która jest subsydiowana, znalazły się w innej sytuacji niż Afgańczycy, którzy przybyli do Australii po upadku Kabulu w roku 2021, którym prawo do opieki zdrowotnej, tej subsydiowanej przez państwo, przyznano. Więc mamy dwie grupy, które znalazły się w Australii, posiadają te same wizy. I każda z tych grup posiada inne prawo korzystania z opieki. Osoby posiadające te dłuższe 3-letnie wizy tymczasowe 786 uzyskały pełen dostęp do tej subsydiowanej opieki zdrowotnej. Interesująca jest także sprawa dostępu do szkolnictwa dla dzieci i dla młodzieży. Otóż szkoły państwowe są bezpłatne dla młodzieży, która posiada wizę 786, czyli te wizy 3-letnie. Natomiast dla młodzieży, która znalazła się na wizach 449, nie znalazłam nigdzie wspólnej informacji na żadnej stronie Ministerstwa Federalnego Australii, więc wydaje się, że decyzja o tym, czy taki młody człowiek posiadający taką wizę ma prawo do korzystania z publicznego systemu edukacji, czy nie, należy do Stanów.
Jak Ukraińcy w Polsce ogólnie się asymilują pod względem społecznym i pod względem zawodowym?
Nie używałabym określenia, że się asymilują, bo raczej używamy określenia, że się integrują, już tak będąc poprawnym w tym całym nazewnictwie. To jest pytanie o tyle ważne, że ono się wiąże z odpowiedzią też na drugie pytanie, to znaczy, czy ten ich pobyt jest tu dłuższy tutaj, czy planuje ten, czy oni planują, żeby ten pobyt był dłuższy i żeby te działania integracyjne rzeczywiście miały jakieś miejsce się zadziać, tak? Bo wiele osób, tak jak wcześniej powiedziałyśmy, wyjeżdża do Ukrainy, wraca, część wraca do Polski, część pozostaje na Ukrainie. Są bardzo, bardzo różne jakby te ścieżki, te trajektorie, którymi się w tym momencie migranci posługują. Jeśli chodzi o sam rynek pracy, to jest sytuacja, tak patrząc na dane, dosyć dobra, dlatego że na ten moment, tak jak dane wskazują z ostatnich badań, właściwie 60, około 62%, ponad 60% uchodźców ukraińskich w Polsce pracuje. To jest wysoki wskaźnik. Jeśli porównamy to z tą migracją przedwojenną, no to tam mamy oczywiście bardzo wysoki wskaźnik, bo tam jest 94%, ale trzeba pamiętać, że tamta migracja to była migracja ekonomiczna, więc to był jej główny cel. Natomiast patrząc na te przyczyny migracji uchodźczej, te 62% również to jest wysoko. Natomiast oczywiście prace, jakie oni wykonują, są różne. To znaczy, jeśli chodzi o stałe zatrudnienie, taką stałą, stabilną pracę, to mają około 36% z tej grupy osób, które pracują, uchodźców pracujących. No więc tu znowu mogłoby być więcej, żeby to rzeczywiście dawało jakby też podstawy do myślenia o integracji. jeśli przyjąć, że ten wymiar taki ekonomiczny jest dosyć istotny w tej kwestii. Poza tymi pracami stałymi oni wykonują różne inne prace, są to często prace na umowy zlecenie, na różne umowy czasowe. To jest trudna grupa pod tym względem. Trzeba pamiętać o tym, o czym powiedziałyśmy na początku, że jest bardzo dużo w niej kobiet, no i dzieci. I często te matki, które tutaj z dziećmi przyjeżdżały, no muszą po prostu dla tych dzieci mieć opiekę, więc pójście do pracy, ten pobyt z rodzinami, najczęściej takimi w ramach takiej rodziny niepełnej w Polsce, no nie ułatwia sytuacji na rynku pracy, tak? No jest oczywiście trudniej. I to jest znowu różnica też, jeśli chodzi o tę migrację przedwojenną, bo w przypadku tych migrantów ekonomicznych fakt, że oni tutaj są ze swoimi rodzinami, jeśli są, nijak nie utrudnia funkcjonowania na rynku pracy.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.